Myślę, że każdy, gdy z nas wglądnie w swoje życie, zobaczy wiele, wiele wspaniałych momentów, cudownego Bożego działania, wyciągniętej dłoni Bożego Syna, która prowadzi, dotyka, przenika i ożywia nasze serca. Co prawda chciałbym i chcielibyśmy tutaj wspólnie też i na prośbę braci i sióstr prowadzących niedzielne zajęcia z tego tytułu, że rozpoczyna się rok, nowy rok szkolny, poruczyć nasze dzieci, naszych gimnazjalistów, oddać w ręce Najwyższego Boga, studentów, którzy za miesiąc czasu też rozpoczną naukę, też rozpoczną dalsze kształcenie się. Myślę, że też chcielibyśmy powiedzieć parę słów i podziękować Panu Bogu za ten tydzień, który minął, tydzień ewangelizacji, zwiastowania Bożego Słowa, Bożej Prawdy. Przekażemy pewne informacje, abyśmy mogli nad nimi się zastanowić, zobaczyć, jak dobry jest nasz Bóg, jak ciągle jest wyciągnięta Jego święta, wspaniała dłoń, jak nasz Pan spogląda, jest gotowy wykonywać swoje cudowne Boże dzieło. Ale zanim to zrobię, chciałbym zastanowić się nad takim tematem Biblii, a mianowicie w Słowie Bożym też jest użyte słowo dłużnik, dłużny, winny. Ja myślę, że w życiu naszym każdy z nas albo komuś był coś dłużny, albo ktoś nam było coś dłużny. I myślę, że ten termin jest tak dla nas bardzo dobrze znany. Chciałbym tak króciutko spoglądnąć też i na Boże Słowo, gdzie Bóg umiejscawia nas w tym temacie dłużny i komu jesteśmy właściwie coś dłużni. A mianowicie, kiedy spoglądniemy na pewien przykład nauczania naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w Ewangelii Świętego Mateusza, Pan Jezus opowiada pewne wydarzenie, pewną naukę przekazuje, że był człowiek, który był winien 10 talentów swojemu Panu i był drugi człowiek, który dla swego współtowarzysza, że tak określę, był winien 100 denarów. Ja myślę, że te dwie sumy pokazują wagę, ciężar długu, który ci dwaj ludzie mieli. Słowo Boże też nam mówi tak bardzo wyraźnie, że ten, który był winien 10 talentów swojemu Panu, on upadł do stóp swojego Pana, zaczął go prosić, błagać i Pan spoglądając na to wszystko, ukazał swoje miłosierdzie. Po prostu cały ten dług mu przebaczył. Myślę, że ten człowiek był pełen szczęścia, pełen radości. Wisiało nad nim takie potężne zobowiązanie. Miał oddać tyle pieniążków, których właściwie nie miał. Była groźba, że zostanie sprzedany jego cały dom. I naraz słyszy słowa, że cały ten dług zostaje ci darowany. Ja myślę, że każdy z nas, jeżeli ma troszeczkę wyobraźni, potrafi wyobrazić sobie tą sytuację, może wczuć się w tego człowieka, który usłyszał, że jest wolny, że nie ma żadnego długu, że może odejść spokojnie, że może dalej spokojnie sobie żyć. I ten człowiek w tej radości, wydawałoby się w takim potężnym szczęściu odchodząc, spotyka na drodze innego człowieka, który niewspółmiernie mu jest winien, dłużny zdecydowanie mniej, a mianowicie 100 denarów. Można by było powiedzieć, że mając na sobie taki bagaż doświadczenia i przeżywając tą wielką radość, że tak wiele tego Pan mu przebaczył, należałoby pójść, że tak powiem, za ciosem i powiedzieć też temu swemu współtowarzyszowi, wiesz, spotkała mnie potężna radość. Byłem też dłużnikiem, byłem tak wiele dłużny, nie miałem skąd oddać, nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić, ale przed chwilą mój Pan mi to wszystko podarował, więc i ja Tobie daruję i idź wolny. Ale ten zachował się w stosunku do swojego dłużnika zupełnie inaczej. Nie poszedł zgodnie z tym, co sam doświadczył, ale wiemy o tym, co się wydarzyło. I możemy zauważyć, że to nauczanie naszego Mistrza i Zbawiciela wprowadza do takiego podsumowania, że kiedy jego Pan usłyszał tą informację, co uczynił ten jego były dłużnik, zmienia swoją decyzję. Ten dług znowu staje się ciężarem dla tego człowieka. Ja myślę, że nie będę opowiadał całej tej historii, bo bardzo dokładnie o tym wiemy. Ale chciałbym przenieść nas do listu męża Bożego apostoła Pawła do Kolosan, gdzie apostoł Paweł w swoim liście pisze nam coś bardzo ciekawego. przekazuje nam pewną prawdę, którą dotyka, myślę, każdego człowieka, który w żywy, realny sposób spotkał się z żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. I może przeczytamy sobie trzy wersety drugiego rozdziału Listu do Kolosan, 12, 13 i 14. Apostoł Paweł pisze w ten sposób. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Chwała Panu Bogu. Ja myślę, że ta prawda dla ludzi wierzących jest bardzo bliska. Ja myślę, że każdy z nas przypomina sobie ten dzień, kiedy właśnie ta moc przelanej krwi Syna Bożego, ona spowodowała, że te wszystkie, ten cały list dłużny, ta cała lista mego długu wobec mego Boga została nam przebaczona, zostałem ułaskawiony przez moc świętej Bożej łaski. Już nie musiałem dalej trwać w tym długu, ono zostało przebaczone. Zostałem uwolniony, zostałem zdjęty ze mnie, został ciężar właśnie tego długu. I co należy dalej czynić? Mamy na bazie tej historii, które wspomniałem, dwa wyjścia. Albo idziemy za tym negatywnym przykładem tego dłużnika, który nie potrafił przebaczyć swojemu koledze 100 denarów, lub idziemy za tym, co oczekiwał Jezus Chrystus. I dlatego proszę, otwórzmy sobie list męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian, gdzie apostoł Paweł nam mówi, czyimi jesteśmy dłużnikami, a czyimi nie jesteśmy już dłużnikami. Właśnie choćby z tego tytułu, że krew Syna Bożego, ona wymazała, przekreśliła, zdjęła z nas te wszystkie, ten cały list obciążający, ten cały dług, który mieliśmy wobec naszego Pana. To wszystko, co przekraczało na przeszkodzie między mną a moim Bogiem. 8 rozdział, 12 werset Listu do Rzymian mówi tak. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego, ono jest bardzo wymowne. Apostoł Paweł, który opisuje, dotyka, przekazuje tą prawdę ułaskawienia Bożego, w końcu mówi jednoznacznie, dotyka wyraźnie po imieniu, nazywa rzecz, będąc wypełnionym mocą Świętego Bożego Ducha. Bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała. Dzisiaj to, co się zauważa, to właśnie się zauważa, że bardzo wielu ludzi wierzących, którzy nawet z nich został zdjęty ten list dłużny, ponownie stają się dłużnikami własnego ciała, niewolnikami własnego ciała. To ciało jak pijawka wysysa z nich życie duchowe i żąda, i oczekuje, i stawia coraz większe i większe wymagania. Wymagania ciała, one zawsze idą z duchem czasu, w którym żyjemy. Ja myślę, że każdy z nas jest świadomy tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Każdy z nas jest świadomy, w jakim kierunku zmierza ten świat. Przed chwileczką Jarek wspomniał o tym, że ten świat chciałby całkowicie znieść pojęcie rodziny. Swego czasu mówiłem o ustawie, która nie wiem, czy już przeszła, czy została zatwierdzona, to nie jest istotne, ale doszła do tamtego parlamentu francuskiego, gdzie ma być zniesione w wszelkich dokumentach urzędowych słowo mama i ojciec. Cały świat idzie w kierunku ducha wszeteczeństwa, wyuzdania, zabrać jakikolwiek wstyd i skromność, pozbawić jakikolwiek cech ludzkości i szacunku do samego siebie. I apostoł Paweł mówi do Rzymian, którym opisuje wspaniałą działalność Bożego Świętego Ducha, w którym pokazuje to Boże potwierdzenie, kiedy Boży Święty Duch wypełnia nasze serca i wydaje świadectwo dla naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Najwyższego Boga. Mówi, bracia, nie jesteśmy w dalszym ciągu dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Te problemy, o których Jarek z początku wspomniał, jeżeli chodzi o spotkania, o pewne prace w tym kierunku, aby to nasze młodsze pokolenie zostało w mocy Świętego Bożego Ducha. Drodzy umiłowani, byłem tam 2 dni, miałem możliwość rozmawiać z wieloma gimnazjalistami i chcę wam powiedzieć, drodzy kochani, że kiedy rozmawiałem, to miejsce Pisma Świętego bardzo wyraźnie mi stanęło w oczach. Okazuje się, że bardzo często w życiu naszym jesteśmy dłużnikami ciała. Zapominamy o pewnych biblijnych prawdach, gdzie mówi jedno miejsce Pisma Świętego: nie wdrażajcie się w zwyczaje tego świata. Jak coraz więcej różnych okoliczności z tego świata gdzieś tam przenikają nasze życie, nasz dom rodzinny, nasz sposób bycia przed obliczem Najwyższego Boga. Inne miejsce mówi: nie upodabniajcie się do tego świata, ale ta służba dla ciała, ten dług dla ciała, dany nam i wniesiony nam przez szatana, powoduje, że coraz bardziej chcemy upodobnić się do tego świata. Że coraz bardziej zaciera się ten obraz człowieka wierzącego, a niewierzącego. Coraz bardziej słowo Jezus staje się takim sloganem, bo mówi się o Jezusie, o świętości, a w praktyce na mnie nie widać tego. Ani na moim zachowaniu, ani na moim postępowaniu, ani na mojej rozmowie, ani na moim wyglądzie nie widać ani kawałeczka, że tak określę, mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ten dług ciała wyżera ze mnie to, co jest tak wartościowe dla życia. A Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie: bracia, siostry, my tu znajdujemy się na tym miejscu. Z tego długu dla naszego ciała zostaliśmy całkowicie uwolnieni przez Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy nic Jemu dłużni. Możemy zobaczyć na rozkład naszego dnia i życia. Rzeczywiście, kiedy się rozmawia z młodzieżą i z dziećmi, może nie skarżą się, tak by było złe słowo, ale kiedy Duch Święty ich dotyka, zaczynają rozmawiać, to jednym z takim bardzo często, w 90% powtarzanym takim przeżyciem, może żalem, tak bym to określił, tych dzieci, to jest to, że jego rodzice nie mają czasu. Na nic nie mają czasu. Praca, 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 praca. Zdobywanie, zdobywanie, zdobywanie i zdobywanie. I ciągle nie ma tego momentu, w którym by trzeba byłoby stanąć. Ja wiem, że niektórzy uśmiechają się teraz, kiedy ja o tym mówię. Ale chciałbym, drodzy, zwrócić uwagę, że w ten sposób możemy przekreślić coś, co jest bardzo wartościowe. Te dzieci na to się żalą. Drugą rzecz usłyszałem od jednego młodego chłopca, który powiedział: wiesz, wujek, gdyby moim rodzicom zależało tak naprawdę na mnie, to by nie zrzucili wszystkie decyzje, żebym sobie sam podejmował. Mówi, czasami by mnie zatrzymali, mimo tego, że ja bym się buntował. Czasami by mnie nie pozwolili, mimo tego, że ja bym tego bardzo chciał. A czasami by mnie posłali tam, gdzie ja bym nie chciał pójść. Mówię, jeżeli oni się tak szybko poddają, bo ja stawiam im warunki, to czasami taki mam myśl, czy naprawdę moi rodzice mnie kochają. Może to ktoś powie, to jest drastyczny przykład, jednostka z tysiąca. Chcę powiedzieć, że nie. Ten dług wobec świata, staliśmy się takimi dłużnikami, zakładnikami często tego świata i tego wszystkiego, co ten świat oferuje. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Słowo Boże mówi, kto nie pracuje, niech nie je. I to jest jednoznaczne. Ale kochani, kiedy popatrzymy na wszystko, to możemy zauważyć, że jesteśmy dłużnikami nie tego, czego powinniśmy być. Apostoł Paweł, żeby nie rozciągając tą myśl, powiedział bardzo wyraźnie: ten, który znajduje się w ręku Najwyższego Boga, ten, który oddał swoje życie w ręce Bożej łasce, Bożego pokoju, ten, który go od siła Ducha Świętego przenika i wypełnia, nie jest już dłużnikiem ciała. Ale apostoł Paweł też powiedział, kim jest, dla kogo jesteśmy dłużnikami. I możemy otworzyć sobie jeszcze jedno miejsce z tego samego listu, z listu apostoła Pawła do Rzymian, i przeczytamy sobie 14 i 15 werset. Apostoł Paweł tak w 8 rozdziale pisał, że nie jesteśmy dłużnikami ciała, tak tu pisze o sobie, że on jest dłużnikiem. I proszę zwrócić uwagę. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Apostoł Paweł powiedział bardzo wyraźnie, umiejscowił siebie, gdzie i w jakich okolicznościach on znajduje się dłużnikiem. Tak jakby chciał powiedzieć, ja to powiem swoimi słowami. Skoro Bóg okazał mi tyle łaski, przebaczył mi tak wiele. Przecież apostoł Paweł w pierwszym etapie swojego życia był człowiekiem, który prześladował Kościół Jezusa Chrystusa. My wszyscy znamy dobrze, w jaki sposób Bóg stanął na drodze męża Bożego apostoła Pawła. I apostoł Paweł doświadczył tej Bożej potęgi. Apostoł Paweł miał świadomość, że krew Syna Bożego zmyła wszelki ten, cały ten list dłużny, który ciążył na nim. Apostoł Paweł był świadomy, że to spowodowało, że już w żadnym przypadku, w niczym nie jest dłużny dla swego ciała. Ale mówi, ale jestem dłużnikiem. I pokazuje na coś, na zwiastowanie Ewangelii, na przekazywanie innym prawdy o Jezusie Chrystusie, na życie treścią tego zwiastowanego słowa, treścią Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest tak bardzo wyraźnie. Jeżeli jestem w ogóle dłużnikiem, na pewno nie ciała, chyba że sam w to wejdę. Ale jeżeli jestem dłużnikiem, to jestem dłużnikiem wobec mego Boga, gdzie dzień i noc powinna płynąć chwała dla Jego świętego Bożego majestatu. Dzień i noc powinien wywyższać Jego cudowne Boże imię. Jestem dłużnikiem wobec was, albowiem mam obowiązek świadectwem swego życia postępowania ogłaszać Ewangelię, przekazywać te cudowne Boże prawdy. Jestem dłużnikiem wobec otaczających mi sąsiadów, ludzi, z którymi się spotykam, bo moim obowiązkiem jest przekazać im prawdę ewangeliczną. I tutaj, w tym zakresie świętego, czystego życia, ogłaszania prawdy ewangelicznej, jestem dłużnikiem. I ten dług powinien, że użyję takiego słowa, spłacać. Ten dług powinien być głęboko zakodowany w moim życiu i w moim sercu. Ta świadomość powinna być tą motywacją mego działania, aby w jakiś sposób podziękować memu Bogu za tą potężną łaskę, którą On przekazał dla mnie. Na ten temat dłużnika moglibyśmy bardzo wiele mówić, ale chciałbym, abyśmy na tych dwóch przykładach sobie zauważyli, że to ja wybieram, to ja decyduję, czyim jestem dłużnikiem. Mogę być dłużnikiem tego mego ciała i całkowicie zakopać się w rzeczach tego ciała i tego ziemskiego życia, zapomnieć i utracić jakikolwiek czas na to, aby służyć żywemu Bogu, lecz mogę mieć tą świadomość, że skoro Bóg przebaczył mi tak potężny mój dług i ułaskawił mocą przelanej z krwi Syna Jego, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to mam tą świadomość, że aby spłacić ten dług, aby podziękować Mu za Jego łaskę i miłość, aby oddać Mu chwałę, aby udowodnić, że kocham mego Boga, kocham mego Zbawiciela, to muszę spłacać ten dług, jeszcze raz powtórzę, świętym, czystym i nieskalanym życiem. Ogłaszając też i zwiastując na każdym miejscu prawdę ewangeliczną. Nie może być w moich ustach słowo Jezus, a moje życie lub moje postępowanie inne niż obraz Jezusa Chrystusa. Ostatnio bardzo często wspominałem to nauczanie, tą prawdę, tą głęboką wymowę tego miejsca Pisma Świętego, gdzie następuje rozmowa między Filipem a Panem Jezusem. Filip, przyglądając się potędze działania Bożego Syna, tak by chciał powiedzieć, Panie, już wszystko wiemy, wszystko znamy, ale jeszcze nam jednego brakuje, jeszcze jedno chcielibyśmy doświadczyć. A mianowicie chcielibyśmy zobaczyć Ojca, pokaż nam Ojca. Ja myślę, że gdybyśmy my dostali takie pytanie, może pokaż nam Jezusa, zaczęlibyśmy opowiadać o potężnym działaniu Jezusa. Sięgać do Biblii, to jest prawda, co On dokonywał, co On czynił, czego On nauczał, czego On oczekuje, co On zrobił, w jaki sposób cierpiał. Moglibyśmy i byśmy opowiadali o pełnym zakresie, wymiarze tego cudownego obrazu Bożego Syna, który jest uczyniony dla mojego i naszego zbawienia. Ale Pan Jezus to pytanie tak jakby odpowiedział jednym głębokim zdaniem. Zdaniem, w którym zamyka się pełnia Bożego oczekiwania, skierowane nie tylko do Bożego Syna, który żył w ciele na tej ziemi, ale też do każdego jednego z nas. Pan Jezus powiedział Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. Chwała Panu Bogu. Prosta odpowiedź, proste stwierdzenie. Przecież Pan Jezus mógłby opowiadać potężne i wielkie sprawy, wielkie rzeczy o swoim Ojcu. Przecież On przyszedł stamtąd po to, aby zbawić ciebie i mnie. Ale mówi krótko, Filipie, jeżeli widzisz mnie, to widzisz Ojca. Droga siostro, drogi bracie, nie oszukujmy się. Możemy sobie wytłumaczyć wszystko, jak chcemy. Możemy się dać nie przekonać w swoim jakimś stanowisku. Ale to i tak, jeżeli to nie będzie oparte na tej świadomości, że dalej nie jestem dłużnikiem ciała, ale jeżeli mówimy słowo dłużnik, to mam dług wobec mego Boga, to pamiętajmy o tym, że możemy wiele stracić. Moją odpowiedzią, Twoją odpowiedzią, które oczekuje od Ciebie i ode mnie mój Pan i Zbawiciel. Jeżeli dostaniesz pytanie, czy dostanę pytanie, pokaż mi Jezusa. Ja nie myślę, że ktokolwiek z nas by powiedział, popatrz na mnie i widzisz Jezusa, bo prawdopodobnie nikt by się tak nie odważył. Ale ten człowiek pytający w trakcie stawianego pytania powinien zauważyć coś, co mu da odpowiedź. Ja młodzieży opowiadałem, przekazywałem jednego dnia tu ewangelizacji, kiedy ze swoim wnukiem Eliaszem odszedłem na bok, tam troszeczkę zająć go, żeby Alek miał coś czynić, mówić, żeby go mnie przeszkadzał. I był też taki starszy pan, też swoim wnukiem i tak, ja tam podszedłem, te dzieci tam się bawiły i on naraz mówi, wie pan, mówi, co to za ludzie? A ja mówię, no ale o co panu chodzi dokładnie? Czy o to, co śpiewają? Mówi, nie, niech pan popatrzy, jak oni wyglądają. Ja mówię, no ale dalej nie rozumiem. A dziadek tak jakby się zdenerwował na mnie i mówi, no panie, no nie widzisz, że oni normalnie wyglądają, a nie jak te czupiradła, które nie wiadomo, czy są ubrane, czy rozebrane. To są słowa starszego człowieka, jego nie zna, nie wiem, kto to jest. Potraktował mnie jako te starego dziadka z wnukiem i takim żargonie dziadków przekazał pełną prawdę. Kochani, zwróćcie uwagę, ten starszy człowiek, on stał, ja nie znam jego serca. Ja nie wiem, co on zrobi z prawdą, którą słyszał. Ja nie wiem, jak on się zachowa, ale stojąc z boku i przyglądając się, zauważył coś bardzo wyraźne. Musimy pamiętać, że ludzie patrząc na nas, chcą widzieć w nas Jezusa Chrystusa. Ja mówię wyraźnie, widzieć w nas Jezusa Chrystusa. Chcą też słyszeć w nas i od nas o Jezusie Chrystusie. I chcą zauważyć, że słowa o Jezusie Chrystusie w naszych ustach mają moc, mają siłę, która powoduje, że je realizujemy i wykonujemy w naszym życiu. I wtedy, kochani, będziemy mogli oglądać, jak ta potężna chwała Boga, ona przenika i wypełnia nasze serca. Dlatego, jak już powiedziałem, ja podejmuję decyzję, czy jestem dłużnikiem ciała, czy jestem dłużnikiem, jak apostoł Paweł powiedział, Greków i niegreków, mądrych i niemądrych, i przechodzi do wydawania świadectwa, doświadczenia, przekazywania prawdy o mocy i autorytecie Jezusa Chrystusa. Dlatego tego bym życzył, drodzy umiłowani bracia, abyśmy byli takimi dłużnikami, jak jest apostoł Paweł. Ale ten dług, o którym mówi też apostoł Paweł, dług według ciała, końcówką tego długu, jeżeli się pozwolę tej pijawce, tego długu, tego ciała uchwycić, ona wyssie ze mnie życie duchowe i rozczaruje się, kiedy nastąpi moment, przyjścia, drugiego przyjścia Pańskiego. A przecież te wszystkie błogosławieństwa, ta cała Boża łaska, to Boże działanie, które wspólnie doświadczamy i przeżywamy, one mają prowadzić nas w jednym kierunku. Abyśmy pamiętali, że został nam wymazany list dłużny i mój Bóg i Twój Bóg nigdy, nigdy go więcej nie wspomni. Niech dobry Bóg da nam siły, da nam zrozumienie, że to jest droga, która prowadzi w te zbawcze ramiona Bożej łaski, Bożego niebieskiego pokoju. Tym chciałbym się podzielić, kiedy I kiedy tak tutaj słuchałem, biorę udział razem z wami w tym nabożeństwie, bo tak bardzo dotyka mego serca. Jak już wspomniałem o tej ewangelizacji, ja zaraz poproszę Alka, on tam przekaże pewną króciutką informację, bo chcielibyśmy po tej informacji jego tak serdecznie Bogu podziękować. Oddać chwały dla Boga za to, co się działo przez ten tydzień tutaj obok nas. Mogę tylko tyle powiedzieć. Jestem naprawdę wdzięczny Panu Bogu, gdyż w tym, co było czynione, mogliśmy zauważać i te bracia, i te siostry, które znalazły czas i chęć, aby przyjść i choć trochę dołączyć się swoją obecnością, swoją modlitwą, swoim takim stworzeniem tej bliskiej atmosfery z Jezusem, też mówili podobne słowa. Wyraźnie się czuję, że jest z nami nasz żywy Bóg. Szkoda tylko jedno, że niektóre nasze dzieci nie wzięły udziału, że doszły do wniosku, że przecież mogły tam tak wiele uczynić dla Bożej chwały. Mogli włączyć się jako dzieci wierzące do tego, aby ewangelizować, przekazywać prawdę dla tych innych dzieci o Bożej łasce i Bożym pokoju. Ale naprawdę jestem wdzięczny dla Pana Boga. Wdzięczny, jeszcze raz powiem, za Jego dobroć, Jego łaskę. Miałem możliwość przez wszystkie dni, choć chwileczkę przynajmniej być, lub dłużej, być na tych spotkaniach, obserwować, modlić się, czasami rozmawiać z tymi ludźmi. I mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli nieraz słyszę, że właściwie to pójdziemy ewangelizować wtedy, jak już będziemy świętymi, to znaczy, że nigdy nie pójdziemy ewangelizować, bo świętymi jesteśmy, usprawiedliwieni krwią Syna Bożego, ale zawsze znajdziemy za sobą coś, co powinniśmy jeszcze poprawić. Jeśli słyszę, że jak będzie miłość, to nie ma sensu, ludzie sami przyjdą, to jest niezgodne z prawdą ewangeliczną, bo miłość musi być, ona ma być, ale nie od tego jest uzależnione pójście. Pójście, aby głosić Ewangelię. Taki błąd zrobił pierwszy Kościół. Wybaczcie, że tak odważy się powiedzieć błąd w stosunku do tego żywego pierwszego Kościoła w Jerozolimie. Oni mieli nad sobą, nad nimi spoczywały słowa Bożego Syna, że mają iść po otrzymaniu Ducha Świętego i ogłosić Ewangelię. Ale im tak było dobrze wspólnie, że zapomnieli. I dlaczego Bóg nie zbawiał całego światu bez nich, tylko posłał prześladowanie i rozproszył ich i zmusił ich do tego, że oni poszli i zaczęli głosić Ewangelię i zaczęły się budować zbory. Na miłość, o miłości trzeba się starać i trwać, ale powinność, która leży na nas, obowiązek, który leży na nas, zwiastowania Ewangelii, nic nas z tego nie zwalnia. I proszę się nie oszukiwać, że usprawiedliwimy się, bo nie ma miłości, bo coś jest nie tak, bo może ktoś popełnił błąd. Nie od tego jest uzależnione, aby nieść głos Ewangelii, ale od szukania oblicza Bożego, od kornej modlitwy, od podstawy uniżonego człowieka, ze świadomością, że ja jako człowiek nic nie zrobię, ale tylko czekam na Ciebie, Panie, aby w Twoim duchu przekazać to słowo prawdy. Aby uświadomić sobie ten dług, o którym apostoł Paweł mówi, jestem dłużnikiem wobec Greków i niegreków, mądrych i niemądrych i będę zwiastował Ewangelię. W innym miejscu mówi, nie wstydzę się Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. I może dwa słowa. Często, kiedy mówimy o wstydzie, to go jakby zamykamy w tych sytuacjach, w których nie otwieramy ust, aby mówić o Jezusie. I na pewno to jest też wstyd. Ale chcę wam powiedzieć, drodzy umiłowani, że często bardziej wstydzimy się nie mówieniem, ale naszym zachowaniem, naszym reagowaniem na rzeczy niewłaściwe w naszym otoczeniu, gdzie przemilczamy, nie odzywamy się, nie pokazujemy, robimy jakieś uniki, a nie mówimy, nie stawiamy jasno swojej pozycji, że jestem człowiekiem wierzącym, kochającym Boga, miłującym mego Pana. I dlatego i znowu tu się kłania, już nie chcę przeciągać, znowu się kłania. Ten dług znowu wzięty dobrowolnie, po ułaskawieniu Jezusa Chrystusa, wzięty dobrowolnie dług według ciała, ciągnie nas właśnie w takie różne sytuacje naszego życia. Ale drodzy, każdy, kto będzie wykonywał Bożą wolę, każdy, kto będzie dostosowywał się do Bożej prawdy i w pokornej modlitwie szukał Bożego oblicza, z tą świadomością, że on jako człowiek nic nie znaczy, ale on jako człowiek w ręku żywego Boga jest Bożym narzędziem do wykonania Bożego dzieła, to będzie wtedy doświadczał tej potęgi Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Chciałbym, abyśmy za chwilę pomodlili się.